Chciałbym może na początku podzielić się takim pewnym krótkim też przeżyciem, dlatego że wiele razy też z tego miejsca mówię, że Pan dotyka w zgromadzeniu i w różny sposób. Niekiedy to jest takie bardzo wyraźne, niekiedy Bóg daje jakieś takie nowe myśli i widzę, że każdorazowo, kiedy się zgromadzamy, Pan może coś człowiekowi pokazać, może coś darować. I jakoś tak żywe jest w moim sercu takie pewne przeżycie, kiedy byliśmy raz, nie było to w naszym zborze, byliśmy jeszcze z jednym bratem, który też nie jest z naszego zboru, byliśmy w takim innym, w drugim zborze. I on zwiastował na temat jedności i przeczytał to słowo z listu do Efezjan, że mamy postępować z wszelką pokorą i łagodnością, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I wiecie, tak mogę powiedzieć, tak to dotknęło mojego serca, że jak gdyby pewne sytuacje były mi pokazane z mojego życia, z życia, myślę, że w szczególny sposób tak wyraźnie zobaczyłem te relacje z braćmi, które mieliśmy i przez które nas Pan przeprowadził. I tak mnie to dotknęło, bo widziałem po prostu różne te sytuacje i widziałem te sytuacje, które były złe i te, które były dobre. I potem rzeczywiście w tym słowie zobaczyłem, że to, czego nam brakło, kiedy to szło w złym kierunku, że zabrakło tej łagodności, jeden w stosunku do drugiego. Tam jest powiedziane, z wszelką pokorą i łagodnością, znosząc jedni drugich i starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Że kiedy właśnie zabraknie łagodności, to jest przeciwieństwo, można powiedzieć, agresji, takiego buntu, takiego złego nastawienia, a Słowo Boże nas do tego zachęca, wiecie, bo to wszędzie jest potrzebne, to tak samo i w domu, że wiele razy widzę, że sytuacja może być napięta, a jeżeli jedna ze stron wystarczy, że Pan daruje jej takiej mądrości, że ona zaczyna widzieć, że to idzie w złym kierunku, że my coraz bardziej jak gdyby w tej agresji dochodzimy do jakiegoś takiego punktu i momentu, gdzie to wszystko tak wybuchnie, że sobie tak możemy ubliżyć, czy możemy się rozstać z taką niechęcią, złością i z przykrymi słowami, że w pewnym momencie, wiecie, idzie to jeszcze zatrzymać, kiedy zostanie darowane takie wejrzenie, żeby to zatrzymać i jak gdyby popuścić ze swojego, nie próbować iść tą drogą agresji, tym bardziej, że Słowo Boże nas zachęca do tego, że z łagodnością, znosząc jedni drugich, z wszelką pokorą, no bo zawsze pojawi się coś, co może się nie podobać, co nawet to może być na przykład, ktoś może sobie myśleć, no słusznie się gniewam, słusznie mam takie nastawienie, bo ten ktoś drugi zrobił błąd, źle się zachował. Ale to wcale jeszcze nas jako dzieci nie upoważnia do tego, żebyśmy wtedy wyładowywali agresję, mówili złe słowa, atakowali jedni drugich i po prostu poszli sobie każdy w swoją stronę. Bo Słowo Boże nas zachęca, nas ludzi wierzących, czy to będzie w moim domu, czy to będzie w mojej rodzinie, czy to będzie wśród moich braci, żeby zachować jedność. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to Pan Jezus o tą jedność się modlił i mówił, że to będzie świadectwem dla świata, że przez to inni poznają, że jesteście moimi dziećmi, że jesteście moimi uczniami. I wiecie, byłem tak Bogu wdzięczny, że były takie sytuacje, tak już powiedziałem, kiedy nie udało się tych rzeczy jak gdyby zachować w tej jedności, ale dlatego, że zabrakło tej jedności. A były i takie sytuacje, kiedy właśnie jak gdyby w odpowiednim momencie to pójście w złą stronę zostało zatrzymane, żeśmy zrezygnowali właśnie z takiej postawy roszczenia, agresji, eskalacji jak gdyby tego stanu napięcia, kroczenia w tą stronę i nagle wszystko tak jak gdyby się rozładowało i miało to miejsce po prostu, że stało się coś innego. I wiecie, kiedy tak Pan przez to słowo przyświecił na moje serce, to byłem Bogu wdzięczny, że przez te różne sytuacje, które już w swoim życiu jako człowiek wierzący przeszedłem między braćmi, jestem Bogu wdzięczny i nieraz to powtarzam i nie jest to może, mogę tak powiedzieć, jakaś moja chluba, ale wszystkie te grupy, gdzie byłem od początku, kiedy Bóg mnie zbawił, po prostu nigdzie nie odchodziłem, żebyśmy się rozstali ze złością, z nienawiścią, ze złymi słowami, że nigdy więcej już tą stronę nie chcę patrzeć, ale jestem Bogu wdzięczny, że Pan mnie od tych rzeczy zachował. I widzę, jest możliwe takie życie, że Pan chce, żebyśmy tak żyli i Słowo Boże mówi o łagodności. A to jest przeciwieństwo właśnie tej agresji, tej zapalczywości, wszelki gniewi, krzygi, złorzeczenie, że mamy, my to mamy zostawić wraz ze wszelką złością. Po prostu to jest takie, co jest z nas. Jeden ma taki charakter, drugi ma inny. Inny to okaże, inny to tak skrycie przeżywa. Ale wiecie, czy to będzie jawne, czy to będzie niejawne, to każda z tych postaw jest niewłaściwa. My w Chrystusie Jezusie jesteśmy powołani do zupełnie czegoś innego. I kończąc tą myśl, to jeszcze kolejną rzecz zauważyłem. Czy bycie w takim stanie to jest coś dobrego dla człowieka? Czy to są niedobre rzeczy? Czy to nas wykańcza? Kiedy człowiek jest w takim stanie agresji, buntu, zapalczywości, nieustępliwości, wiecie, to nas wykańcza. Że o wiele lepiej jest żyć, kiedy człowiek ma spokojny umysł, kiedy jego emocje są wyciszone, kiedy w sercu zamiast właśnie, czy potem z tym związany też jest żal, że człowiek ma wdzięczność zamiast tego. Po prostu to jest to, o co Panu się rozchodzi. Zamysł ducha to życie i pokój. I niekiedy trzeba jak gdyby czasu, żeby przez pewne rzeczy przejść, ale ten czas wtedy może posłużyć ku dobremu, kiedy człowiek kieruje się Słowem Bożym i zna to Słowo. I dla mnie na nowo było to takie odkrycie, że to, co przeżyłeś, to jest łaska Boża. A i to, co jeszcze jest przed nami, skoro pewne rzeczy mogłeś oglądać, widzieć, jak one się sprawdzają, to patrząc się w przyszłość, to człowiek może z taką ufnością spoglądać w przyszłość, że Pan ma moc, aby to słowo wykonało się i w moim życiu, i w życiu mojej rodziny, i moich bliskich, i tam, gdzie nas Pan postawił, w tym zborze, gdzie jesteśmy. To od nas zależy po prostu, jaki ten zbór będzie, jakie będą te nasze relacje, od tego, co każdy z nas wnosi. Jeżeli będziemy wnosić życie, to życie będzie się manifestować. Jeżeli będziemy wnosić właśnie to złe nastawienie, tą agresję, będziemy z tym chodzić, to na pewno bardzo trudno będzie zachować jedność, a wręcz można powiedzieć, że będzie to niemożliwe. I Słowo Boże nawet mówi, że nawet mając powód do skargi, my mamy jeden drugiemu odpuszczać i mamy iść w kierunku właśnie tej łagodności, z wszelką pokorą i łagodnością, znosząc jedni w drugich, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Tak jakoś kilka razy i nawet na braterskim, już tak na samym koniec, tylko tak się króciutko podzieliłem, ale dzisiaj, kiedy tak jeszcze też w modlitwie tutaj byliśmy na początku, to tak właśnie jak już mówiłem, że chciałem właśnie takie krótkie świadectwo powiedzieć, jak Bóg mówi do mojego serca, co ja z Nim przeżywam, kiedy się spotykamy, kiedy się zgromadzamy i jestem Bogu wdzięczny. Wiecie, że kiedy tak potem siedziałem i słuchałem tego, to ja widzę, kiedy my rozumiejemy to słowo, rozumiemy jego, czy po prostu widzimy jego cenność, jego ważność, to ja myślę, że każde takie zgromadzenie ma dla nas wartość. Dzisiaj też chciałbym jeszcze przeczytać z 5 Księgi Mojżeszowej takie słowo, które też mogę powiedzieć, że mnie w pewien sposób zadziwiło. Ja może przeczytam, a potem chciałbym się podzielić pewnymi rzeczami. To jest 5 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. I też powiem, że w tym ostatnim czasie jak gdyby ten temat tak porusza moje serce. Dwudziesty ósmy rozdział, ja może od początku tutaj przeczytam i potem jeszcze dalej. Może przeczytam, a potem to, co w moim sercu, jakie myśli, o czym po prostu chcę jeszcze mówić. To jest ten czas, kiedy Izraelici już byli bardzo blisko ziemi obiecanej, byli z tej, można powiedzieć, wschodniej strony, tam i dwa i pół plemienia z Izraela już otrzymało swoje dziedzictwo i otrzymali też ten zakon, to prawo Boże na Chorebie. I potem jeszcze raz te rzeczy były im na nowo przypominane, to przymierze, które Pan z nimi zawarł, ale w tym przymierzu właśnie było coś takiego, na co nie zawsze my jako ludzie wierzący, i tak ja się patrzę po swoim życiu, że człowiek zawsze chciałby tylko słuchać tego, co Pan mówi, jeżeli chodzi o te dobre rzeczy, o że Bóg jest dobry i daje tylko dobre rzeczy. A tutaj na przykładzie Izraela tak zobaczyłem, że o tych rzeczach rzadko się mówi, rzadko się zwiastuje, a jest to, można powiedzieć, pełnia. I jakie to ma znaczenie po prostu? O czym to świadczy, kiedy my czytamy takie słowa? Wiecie, tak zmieniam te okulary, bo te jedne są do czytania, a te drugie są do patrzenia. Jak się patrzę przez te do czytania, to ten obraz mi się tak rozmywa na dalekość i gorzej widzę. I muszę się trochę przyzwyczaić, a do czytania te są bardzo dobre. Może przeczytam, a potem sobie już je zdejmę. Jeżeli zaś wysłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przekazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosiągną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twojego bydła, miód Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, pobłogosławi Ci na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak że będziesz mógł spożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Wiecie, kiedy czytałem do tego miejsca to słowo, to można powiedzieć, kto by nie chciał tych wszystkich rzeczy, które tutaj są wymienione. Wszyscy by chcieli tego Bożego błogosławieństwa w taki sposób. I co najważniejsze, że Pan je daje. To nie jest jako coś, co jest nieosiągalne, prawda? Ale Pan je daje i w tym też widać Boże serce, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak bardzo Jego myśli są takie przyjazne człowiekowi. I Bóg to chciał wszystko czynić i czynił dla swojego ludu. I On w swoich zamysłach się nie zmienił. Ale popatrzcie się, gdybyśmy w tym miejscu skończyli, wiedząc, że są jeszcze dalsze rzeczy, to byłby to nieprawdziwy obraz. To by to było pewne wypaczenie. Ale tak jak mówię, do tego miejsca wszyscy by chcieli słuchać. Wszyscy by chcieli tego doświadczać. Ale wiecie, kiedy Pan Bóg zawierał to przymierze na Chorebie ze swoim narodem izraelskim i tak wiele rzeczy, tak wielkich dla nich uczynił, to On w tym miejscu nie skończył. Mówi potem o tym, co będzie, jeżeli nie pójdą w tą stronę. Ja sobie tak myślałem, no tak my po ludzku, jakbyśmy na to popatrzyli, no przecież no można zostawić, niech sobie żyją jak chcą. No niektórym to lepiej wychodzi, niektórym gorzej, że człowiek no niech sobie żyje, że Pan Bóg jest miłosierny, miłościwy i nie powinien jak gdyby, to są te ludzkie myśli, żeby aż tak daleko i w taki niesamowity sposób karać i to ten swój naród, jeżeli pójdzie inną drogą. I teraz przeczytajmy właśnie te skutki nieposłuszeństwa, które będą udziałem tego narodu Bożego, tego Bożego ludu wybranego. I wiecie, i to było zagwarantowane w tym przymierzu. To przymierze zostało zawarte przez tą krew kozłów, cielców. Mojżesz pokropił ich tą wodą i tą krwią tych cielców. I po prostu to było takie wszystko bardzo oficjalne. I Bóg jest wierny swojemu słowu. I Bóg według tego swojego słowa po prostu postępował z nimi. Oni wszyscy byli pełni dobrych nadziei, dobrych myśli i można powiedzieć, że po prostu Bóg był w stanie to wszystko uczynić. Po prostu to wszystko mogło w całej pełni w ich życiu się dokonać. A jednak Bóg właśnie w swojej istocie, jak Słowo Boże mówi, że jest wszechwiedzący, że jest wszechpotężny, On wiedział, jak będzie wyglądało to życie tego Jego narodu i przewidział, że będzie też i ta druga strona postępowania i zachowania. I On też jak gdyby podjął kroki i wyraził to w tych słowach, że jeżeli właśnie to ich życie pójdzie w taką stronę, to Bóg ich nie zostawi, jak gdyby bez tej karności, tak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że jeżeli jesteśmy bez karania, że wtedy jesteśmy dziećmi nieprawymi, ale że tak jak skutki błogosławieństwa można odczuwać na swoim życiu, można je widzieć i one są przyjemne, kiedy my je spożywamy, tak samo i te skutki nieposłuszeństwa ten Boży naród będzie odczuwał na swoim życiu i będą to straszne skutki po to, tak sobie myślałem, po to, aby wiedzieli, z kim mają do czynienia, że to nie są żarty, że to nie są bóstwa, tak jak te bóstwa innych narodów. Bóg chciał po prostu, aby oni Go poznali, aby oni wiedzieli, z kim mają do czynienia. I Pan Jezus też użył takich pewnych słów, kiedy zwracał się do tej kobiety, tej Samarytanki, to Pan Jezus jej powiedział, że wy czcicie to, czego nie znacie. A my czcimy, i Pan Jezus się utożsamiał z narodem żydowskim, bo z tego narodu według ciała pochodził, ale powiedział tej Samarytance, że wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Że to, co naród żydowski przeżywał, to była ta prawdziwa obecność Boża. I to niekiedy szło w tą stronę, gdzie ta pełnia Bożego błogosławieństwa była na nich zlewana, ale jeżeli było nieposłuszeństwo, to te skutki były straszne. I może ja teraz przeczytam właśnie te następstwa i skutki, które na nich spadały i kiedy my już dzisiaj znamy historię tego narodu, to widzimy, że oni to wszystko, wiecie, przeżywali. Ale tak zobaczyłem, ale w tym wszystkim przecież to Słowo Boże się wypełniło, że nic z tego słowa jak gdyby nie minęło. A są to straszne rzeczy. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Przeklęte będzie Twoje potomstwo i plony Twojej ziemi i rozpłód Twojego bydła i przychówek Twoich trzód. Przeklęte będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Rzuci Pan na Ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszystkiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz się mógł wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą i przytępieniem umysłu. Także w południe chodzić będziesz po omacku jak ślepy. Chodzi po omacku w ciemności i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt nie będzie cię ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jej z niego nie będziesz. Twój osioł sprzed twojego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci. Twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad tobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i kamienia. Wiecie, to jest tylko część, bo tutaj ten rozdział ma aż 69 wersetów. Ja nie będę może czytał już wszystkiego, my sobie to możemy przeczytać w domu, ale jeszcze od 61 przeczytam. Także wszelką chorobą i wszelką plagą i plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony. Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana Boga twego. A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia, nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, które cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma. Może do tego miejsca. Wiecie, kiedy człowiek się na to patrzy, to można powiedzieć, że to są straszne rzeczy, prawda? I przy tym, jak dzisiaj niekiedy się słyszy zwiastowanie, chcę teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to myślę, że wiele razy jak gdyby ten obraz tego, jakim jest Bóg, jest taki niepełny, jest taki niewłaściwy, że jest przedstawiany tylko z jednej strony. I tutaj widzimy, że to, co już powiedziałem, że Bóg był gotowy błogosławić w taki wyjątkowy sposób, no w każdej dziedzinie, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, ale było to uwarunkowane posłuszeństwem, a nieposłuszeństwo jak gdyby też nie było pozostawione samemu sobie, ale skutki tego nieposłuszeństwa, tak jak skutki posłuszeństwa, oni tak samo odczuwali na swoim życiu i na swoim postępowaniu. I takie było to przymierze, to pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Izraelitami. I tak się nad tym zastanawiałem, że po prostu dlaczego te pewne rzeczy po prostu aż jak gdyby w taki sposób one musiały zaistnieć. Czego to jest obrazem albo jaki jest przekaz tego obrazu, który my tutaj czytamy? Wiecie, no, że mamy ze świętym Bogiem do czynienia, że z jednej strony to prawo Boże obrazuje, kiedy człowiek go nie wypełnia, jak bardzo człowiek jest upadłą istotą, jak bardzo jest skażoną istotą, że po prostu jak wielka przepaść jest między człowiekiem i Bogiem i że po prostu to życie w tym nieposłuszeństwie, w tym buncie wobec Boga prowadzi tylko do zniszczenia, do śmierci i do wiecznej zguby. I tak sobie myślałem, dlaczego jak gdyby to szło w takim kierunku? Myślę dlatego, tak na ile ja to rozumiem, prawda? Żeby człowiek mógł sobie cenić teraz, patrząc się na to wszystko, mając w jakim stopniu obraz tych wszystkich rzeczy, po prostu to, jakim ja jestem stworzeniem, jak nisko człowiek upadł i po prostu dokąd to prowadzi, jak wielkie jednak jest to Boże miłosierdzie i ta Jego łaska, że będąc tak upadłym człowiekiem, Bóg był gotowy właśnie posłać ratunek w Jezusie Chrystusie, wiecie, aby człowiek nie musiał w tych rzeczach mieć udziału. Dlatego, że ten temat, jak gdyby prawa mojżeszowego, prawa zakonu, wiecie, on jak gdyby z chwilą, kiedy Izrael był i kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to wszystko się jak gdyby nie skończyło. To nie zostało jak gdyby, jeżeli chodzi o bieg jak gdyby rzeczy i to Boże dzieło, które Bóg w stosunku do człowieka uczynił, to stały się nowe rzeczy. Tylko kiedy człowiek tego nie rozumie, to ja zauważyłem, że człowiek próbuje, czy nawet robi to, miesza to prawo mojżeszowe, po prostu miesza z łaską. A jeżeli człowiek wyraźnie zobaczy po prostu, czym było prawo mojżeszowe, jego wymagania i właśnie te skutki posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, co to przynosi w życie człowieka. I potem, kiedy my czytamy na przykład w liście do Galacjan, że Słowo Boże jednoznacznie już potem w tym Nowym Przymierzu mówi, że z uczynków zakonu nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony żaden człowiek, że te wymagania, które Bóg postawił przed człowiekiem, dają nam obraz, jak nędznym, jak upadłym jest człowiek. I gdyby nie łaska Boża właśnie, i tu też tak zobaczyłem, że wiele razy jak gdyby ani zakonu człowiek i tych wymagań Bożych człowiek do końca nie rozumie, a jeżeli tego nie rozumie, to też nie rozumie, wiecie, czym naprawdę jest łaska. Bo im bardziej człowiek widzi po prostu swoje skażenie i swoje zepsucie, to też tym bardziej widzi, wiecie, jak bardzo potrzebuje ratunku, jak bardzo jest bezsilny, jak bardzo jest słaby i jak bardzo my jako stworzenie jesteśmy zależni od Boga. I takie pewne myśli, które mi przyświecały i to, co towarzyszy człowiekowi od tego momentu, kiedy poszedł jak gdyby tą drogą niezależną, drogą nieposłuszeństwa, to człowiek po prostu gdzieś został przez szatana oszukany, że może żyć sobie takim życiem niezależnym i że jest w stanie, aby to życie dobrze wyglądało, A nawet, kiedy nie wyrzeka się Boga, że człowiek jest w stanie swoimi własnymi uczynkami, jak gdyby zaskarbić sobie przychylność Bożą i być przed Bogiem usprawiedliwiony i Bóg powinien to przyjąć. Ale Słowo Boże mówi potem już w Nowym Testamencie, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Że zakon został, to prawo zostało dodane z powodu przestępstw człowieka, żeby człowiek mógł zobaczyć, jak bardzo skażoną jest istotą. I że w zakonie mamy ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ale z tego wypełnienia prawa Bożego nie będzie nikt był w stanie zostać przed Bożym obliczem usprawiedliwiony. I gdyby Bóg zostawił nas tylko z wymaganiami, które On ma w stosunku do nas, dlatego że jesteśmy Jego stworzeniami i człowiek upadł w grzech, to wiecie, my tym Bożym wymaganiom nigdy nie bylibyśmy w stanie sprostać. I Bóg na przykładzie Izraela pokazał, że był czas, że wiodło się im dobrze, ale to było krótko. Większość jego historii na tej ziemi, narodu izraelskiego, to były katastrofalne rzeczy, które oni przeżywali. Takiego prześladowania, takiego zniszczenia. I ja tutaj nie będę może posuwał się w takim kierunku, żeby to próbować rozsądzić, na ile to było spowodowane właśnie tą nieprzychylnością, tą nienawiścią innych narodów, a na ile było to powodowane właśnie tymi skutkami nieposłuszeństwa i tego odwrócenia się od Boga. Ale na przykładzie tego narodu widać, że po prostu człowiek nie jest w stanie sprostać tym Bożym wymaganiom i dlatego Bóg posłał Syna Bożego, który podlegał zakonowi, aby właśnie przez wiarę usprawiedliwić człowieka. I dlaczego tak widzę, to jest takie bardzo ważne? Dlatego, że my dzisiaj żyjemy w takim czasie też, że jak gdyby to prawo mojżeszowe, to co już powiedziałem, wiele razy my jako ludzie wierzący i Kościół, dlatego że od początku możemy na to się popatrzeć, że te rzeczy były mieszane. I wiecie, ja myślę, że sam przeciwnik jak gdyby też wykorzystuje nawet Słowo Boże, żeby jak gdyby uderzyć i podkopać fundament zbawienia przez wiarę, które jest w Jezusie Chrystusie, w tym Jego dokonanym i zupełnym dziele, w tej ofierze, która została złożona na krzyżu Golgoty, że tylko w taki sposób nasze grzechy mogą być wybaczone. A też potem, kiedy patrzyłem się, że tylko w Chrystusie, kiedy człowiek się narodzi do tego Królestwa Bożego i Słowo Boże o tym mówi, człowiek jest w stanie sprostać tym Bożym wymaganiom, ale że Bóg już z nami nie postępuje w taki sposób, jak postępował według tego prawa mojżeszowego ze swoim narodem, ale że przyszło nowe przymierze i jeżeli tylko człowiek chce iść za nim, to Bóg daje nam moc. Tym pierwszym ludziom było tylko postawiane wymagania, a my teraz czytamy w Słowie Bożym, jak jest napisane w liście do Tytusa, że Bóg nas odrodził i odnowił przez Ducha Świętego. Że gdyby nas nie odrodził, gdyby nas nie odnowił przez Ducha Świętego, wiecie, bylibyśmy w tym samym miejscu, że nie bylibyśmy w stanie sprostać tym Bożym wymaganiom. I ja może teraz przeczytam niektóre miejsca właśnie z listu do Galacjan i z listu do Rzymian. I to, co już powiedziałem, że kiedy my te rzeczy, wiecie, mieszamy, kiedy mieszamy to prawo Boże i jakoś po prostu próbujemy w taki sposób Bogu się podobać, to ja widzę, my jesteśmy oszukiwani i na pewno wtedy nie będziemy znać, czym do końca jest łaska, do czego ona nas może doprowadzić i nie będziemy znać tego smaku zwycięskiego życia w Jezusie Chrystusie. I tak też jeszcze takie pewne myśli, które w moim sercu się pojawiły, to zobaczyłem, że dla człowieka, wiecie, nie ma możliwości i to tak samo dla nas ludzi wierzących, aby móc żyć życiem, które się Bogu podoba, to nie wystarczy dać nam jakieś tylko przepisy i my je znamy, ale my potrzebujemy, aby w swoim życiu, kiedy się narodziliśmy do tego królestwa, abyśmy w swoim życiu na każdy dzień uczyli się zupełnej zależności od Pana. Bo jeżeli tak zobaczyłem to na swoim życiu, bo jeżeli w tym kierunku nie pójdę, tego zupełnego oddania się Panu i zależności od Niego, to ja będę ciągle przeżywał porażki. Wiecie, dlatego, że dalej jestem w ciele, dalej jestem tą skażoną istotą i bez tego podłączenia do źródła Bożej mocy, bez wiary w Słowo Boże, bez obecności Ducha Świętego, człowiek potrafi tylko złe czynić. Potrafi niektóre dobre uczynki uczynić, ale to jest często na pokaz i tylko wybiórczo. Ale gdyby zajrzeć głębiej w to wnętrze człowieka, w jego myśli, w jego motywacje, to to wszystko jest skażone i zepsute. I w taki sposób, takiej sprawiedliwości, Bóg przez swoje słowo mówi, tego nie mogę przyjąć. W taki sposób nikt nie będzie przede mną usprawiedliwiony. Aby móc zyskać przychylność Bożą, aby móc stanąć przed Bogiem jako człowiek usprawiedliwiony, w całej pełni, od początku do końca, to On w Chrystusie Jezusie przygotował to zbawienie, aby nas ze sobą pojednać, i aby teraz, żyjąc na tej ziemi, aby móc żyć takim życiem, które Panu się podoba, to ja na każdy dzień chcę szukać tej zupełnej zależności od Pana. A jeżeli będę chciał w inny sposób żyć, to będę żył właśnie w tych porażkach, w tych upadkach. I Bóg przewidział w tym Nowym Przymierzu, że gdybyśmy mówili, że grzechu nie mamy, że siebie sami zwodzimy, ale że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Ale widzę, to co często jest takim najtrudniejszym, to jak gdyby iść w tym kierunku każdy dzień tej zupełnej zależności od Pana. I tak rozumie łaskę Bożą, że właśnie Bóg chce. I tak potem, kiedy patrzyłem się w Słowo Boże aż do końca, wiecie, to Bóg jak gdyby nie przewidział człowieka do takiego życia zupełnie niezależnego od siebie, ale w miarę upływu czasu Bóg poprowadzi człowieka w takim kierunku, abyśmy byli coraz bliżej Niego, aż w Księdze Objawienia jest powiedziane na samym końcu, że On zamieszka wśród nich, że będzie stale z nimi, że nie będą już potrzebowali ani słońca, ani księżyca, bo On będzie z nimi stale. I że właśnie to stworzenie Boże, jakim jest człowiek, wiecie, bez tej więzi, po prostu my idziemy zupełnie w drugą stronę na skutek skażenia i upadku i nie ma na to innego ratunku, nie ma na to innej pomocy, nie ma innego rozwiązania, jak tylko to, co Bóg nam oferuje w Jezusie Chrystusie. I teraz, żeby człowiek temu uwierzył od początku do końca, że to jest jedyny ratunek, jedyna pomoc, jaką Bóg zaplanował w swojej nieskończonej wielkiej mądrości, aby człowieka ratować i aby ten człowiek mógł żyć na wieki z Nim razem w Jego chwale. I wiecie, tak patrząc się jeszcze na ten Nowy Testament, patrząc się na list do Galacjan, gdzie właśnie apostoł Paweł, przecież kiedy ten zbór w Galacji, to była ta dzisiejsza Turcja, kiedy oni zaczęli, a byli już ludźmi zbawionymi, prawda? I na skutek, no ja myślę, że to znowu zrobili ci ludzie, którzy skłaniali się ku zakonowi i oni zaczęli tam zachowywać dni, miesiące, pory roku, jak gdyby z tego tytułu oni widzieli tą swoją sprawiedliwość przed Bogiem. Tam tak samo była mowa o obrzezaniu i może jeszcze o innych praktykach, które wynikały z kultury i tradycji żydowskiej. I jak gdyby oni w tym upatrywali, że jeżeli będą tak żyć, to Bóg będzie ich błogosławił. Wiecie, ale to by było głupotą, bo to by był powrót do starych rzeczy. Ten naród już tego doświadczył na sobie i w tym nie ma tego usprawiedliwienia. I dlatego właśnie apostoł Paweł tak zdecydowanie i jasno mówi o nierozumni Galacjanie, a gdzieś w tym starszym tłumaczeniu jest powiedziane o głupi, że skoro doświadczyli już tych nowych rzeczy, żeby znowu zawracać do tego prawa mojżeszowego, z którego nikt nie będzie usprawiedliwiony. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj też jest nawet taka moda, bo tu też jeszcze jak gdyby pewne rzeczy trzeba umieć rozgraniczyć, że my jako ludzie wierzący błogosławimy Izraela. Ale wiecie, Nie ma żadnej potrzeby, abyśmy jako ludzie wierzący kultywowali tradycję i kulturę narodu żydowskiego i w tym upotrywali, że przez to jak gdyby będzie nad naszym życiem więcej błogosławieństwa. Słowo Boże mówi, że my mamy ten naród błogosławić, ale my jako ci, którzy pochodzą z pogan, nie mamy potrzeby takiej, żeby się upodabniać do Żydów. Dlatego, że już pierwszy Kościół próbowany, ciągnięty w tą stronę. A ci, którzy ten Kościół zakładali i usługiwali temu Kościołowi, powiedzieli stanowczo nie. Po prostu, że to nie jest ta Boża droga, aby lud Nowego Testamentu, który dożył zbawienia w Jezusie Chrystusie, aby miał iść w tym kierunku, żeby naśladować kulturę żydowską, żeby zachowywać prawo mojżeszowe, bo nie ma takiej potrzeby. Bo to na jakimś etapie Bóg darował temu narodowi, aby oni poznali i aby każdy mógł poznać, jak człowiek bardzo jest skażony, jak bardzo jest zepsuty. I dlatego Bóg chce, abyśmy w całej pełni budowali swoje życie na Jezusie Chrystusie. On jest fundamentem, On jest tym zbawieniem, a wszystko, wiecie, to jest łaska. Tak mówię dlatego, że moje serce na nowo jestem bardzo tak poruszone i jestem Bogu wdzięczny, że mogę te rzeczy tak po części widzieć i rozumieć, że jak wielka jest naprawdę ta łaska Boża. I ja może przeczytam tu niektóre miejsca jeszcze z tego listu do Galacjan raz. I tu jest w trzecim rozdziale. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa, w księdze zakonu. Tu jest powiedziane wszystkiego, a więc nie wystarczy tylko jedno, to co mi pasuje, ale że jeżeli człowiek chce być usprawiedliwiony z zakonu, że musi wszystko wypełnić, a wiemy, że tego się nie da zrobić. I dlatego, tak jak już tutaj apostoł Paweł pisał do tych Galacjan, że byłoby to głupotą, żeby na nowo iść w takim kierunku. A z drugiej strony apostoł Paweł objaśnia w liście do Rzymian, że czy zakon jest zły? Nie, zakon jest bardzo dobry, to prawo jest bardzo dobre, te wymagania są bardzo dobre, tylko my w tym swoim skażeniu nie mamy siły, aby temu prawu sprostać, aby tym wymaganiom zadość uczynić. I dlatego Bóg posłał Syna swego, aby nas ratować i aby On, jako ten, który sprostał tym wszystkim wymaganiom zakonu, mógł nas wykupić spod tego zakonu dla siebie i abyśmy Mu wierzyli, abyśmy Mu ufali. I tu potem 11 wierszu jest napisane, a przez zakon nikt nie zostanie usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, dlaczego te rzeczy już na samym początku, kiedy Kościół miał jeszcze, myślę, że w wielu rzeczach głębszą świadomość tego dziedzictwa w Chrystusie niż my dzisiaj i może wiele więcej błogosławionych rzeczy oglądał, a popatrzcie się, jak te rzeczy z tego prawa, tego pójścia, żeby jak gdyby sobie zasłużyć w pewien sposób na tą Bożą przychylność, jak blisko to jest człowieka i jak szybko te rzeczy były prostowane i na nowo wskazywane, że to nie jest ta droga, którą mamy iść. I tu jest powiedziane, potem takie pytanie zadaje też w tym liście do Galacjan apostoł Paweł, czymże jest więc zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, żeby człowiek, żeby ludzkość zobaczyła, jak wielka jest przepaść między człowiekiem i Bogiem, jak zupełnie człowiek jest skażonym. To jest tak samo jak w każdym innym wymiarze, że jeżeli człowiek jest i to ludzkie prawo, i też wiele razy człowiek nie jest w stanie jemu po prostu sprostać. I człowiek tego nie lubi po prostu, bo często i z tego tytułu ludzkiego prawa też są jakieś konsekwencje, czy to finansowe, czy takie. I to dla nikogo nie jest przyjemne, ale to prawo musi być egzekwowane, żeby po prostu był pewien porządek. To już tak może zmierza w innym kierunku. I Tu potem apostoł Paweł jeszcze w tym liście do Galacjan mówi, lecz Pismo głosi, że wszystko jest poddane grzechowi, a o tym grzechu człowiek się dopiero wtedy przekona i przekonuje, kiedy widzi po prostu Boże wymagania i swoją bezsilność. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Wiecie, my to możemy wiele razy czytać, ale świadomości tego na własnym życiu człowiek może nie przeżywać. I dopiero kiedy człowiek to widzi, widzi swoje życie w takim świetle, w takim zrozumieniu Słowa Bożego, to też widzę, jak człowiek sobie bardzo ceni ofiarę Pana Jezusa. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I znamy to słowo, czytamy je. I myślę, że wiecie, tak bardzo, widzę, bardzo jest potrzeba, aby my jako ludzie wierzący, abyśmy te rzeczy po prostu przeżywali, rozumieli, abyśmy budowali właśnie na tym fundamencie dokonanego dzieła Pana Jezusa Chrystusa i abyśmy Mu od początku aż do końca wierzyli, że naprawdę tylko w Nim jest zbawienie. I to, co już wspomniałem, bo myślę, że poganie nie są w stanie jak gdyby w taki sposób to prawo traktować, jak traktował naród izraelski, ale też jednak próbują mieszać to prawo mojżeszowe, próbują mieszać z łaską. A jednak tak wiele razy właśnie w Słowie Bożym, tu jest powiedziane też jeszcze w liście do Rzymian, ale teraz niezależnie od zakonu, czyli moglibyśmy tu użyć tego słowa prawa, ale teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeszcze na jaką jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Człowiek, jeżeli tak wybiórczo stosuje te przepisy i te zasady i ma tą chlubę w sobie samym, wiecie, to wtedy uważa tych drugich za gorszych od siebie, bo oni tak nie robią, jak ja robię, prawda? Ale czy przed Bożym obliczem po prostu to ma rację bytu? I często, kiedy człowiek ma taką postawę, to po prostu to go oddziela od innych, prawda? Bo to jest to budowanie na sobie samym. A tu jednak kilka razy jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Lecz co Pismo mówi, że wszyscy są poddani grzechowi i że to, co żeśmy otrzymali, to zbawienie, to jest na podstawie wiary w to dokonane dzieło. I my, jako ludzie, którzy tego doświadczyli, powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to zwiastować, wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa, przeżywać to i być Bogu wdzięcznymi za to, co Pan uczynił w życiu każdego z nas, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli tego dożyliśmy. I jeszcze z tego trzeciego rozdziału od 27 wiersza apostoł Paweł tak mówi: gdzież więc chluba twoja wykluczona, przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Gdzież jest więc chluba twoja? I myślę, ważne jest, żeby zadawać sobie takie też pytania, właśnie z czego się chlubię? Naprawdę, czy porównując się z innymi, czy uważam, że ja tego nie robię, a tamci to robią i wtedy jestem lepszy? Może tutaj to jest tak ujęte, że z uczynków zakonu, ale my niekiedy mamy swoje własne zasady, które uważamy, że to są Boże zasady i my to robimy i wtedy jak gdyby po prostu Pan powinien na to wejrzeć. A można powiedzieć według tego słowa, gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Wiecie, z czego się może człowiek chlubić? Tak jest i w Starym Testamencie po prostu powiedziane. Albo na co może narzekać? Wiecie, człowiek jest skażony. I to jest też taka fundamentalna prawda, jeżeli chodzi o zbawienie, że człowiek, który nie przeżyje, jak wielkim jest grzech i co ten grzech uczynił w jego życiu, też nie jest w stanie sobie docenić ofiary i tego zbawienia, które Bóg w Chrystusie oferuje. Człowiek może być przyzwyczajony, może być osłuchany, ale tego przeżycia, tych rzeczy, o których my tu dzisiaj mówimy, te rzeczy mogą być od niego dalekie i obce. Ale też wtedy to życie będzie ciągłym problemem. Człowiek w takim życiu nie będzie znał realności Słowa Bożego, nie będzie znał smaku zwycięstwa przez wiarę i nie będzie tego brał, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił. I dlatego myślę, że wiecie, bardzo ważne jest, aby człowiek mógł słyszeć to Słowo Boże, aby ono mogło mówić do nas w naszych sercach, aby Bóg nam pokazywał nas samych w świetle Jego Słowa, ale żeby nam też zawsze mógł pokazywać tą drogę wyjścia, tą drogę ratunku i aby na tym, wiecie, w zupełności odpocząć. To jest ta skała, to jest ten fundament, który jest nieporuszony. Pan Jezus jest tą skałą i Kościół zbudowany na tej skale, a nie właśnie na tym pomieszaniu, trochę z tego prawa, trochę może z łaski. To jest miks, prawda? My nie odcinamy się od prawa mojżeszowego, nie lekceważymy go, ale zbawienie swoje budujemy w zupełności na tym, co uczynił Pan Jezus Chrystus. I tutaj człowiek jest w zupełności bezsilny, aby cokolwiek do tego dodać. I to jest najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce, kiedy człowiek może w tym miejscu się znajdować. Amen.